Juda chwycił za pióro i skreślił zdecydowane słowa ostrzeżenia. Zagrożona bowiem została wiara wczesnego Kościoła. Od trzeciego wiersza listu Judy czytamy: Umiłowani, ponieważ odczuwam wielką potrzebę pisania wam o wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do was, zachęcając do walki o wiarę, która raz została przekazana świętym. Słowa Judy zawierają pewne uniwersalne prawdy odnośnie wiary. Wiara jest czymś, co zostało nam przekazane. To po pierwsze. Prawdy chrześcijańskiej wiary nie są czymś, co sami odkrywamy. Są one nam przekazywane. Są tradycją w prawdziwym tego słowa znaczeniu. Czymś, co jest przekazywane z pokolenia na pokolenie, aż do naszych czasów. Tradycja ta, jako nieprzerwany łańcuch, sięga aż do samego Jezusa Chrystusa. Coś należy jeszcze do tego dodać. Prawdy wiary są rzeczywiście czymś, czego nie odkrywamy sami. Prawdą jest, że chrześcijańska tradycja nie jest czymś przekazanym w postaci chłodnego druku książek. Raczej jest to coś przekazywanego poprzez pokolenia z ust do ust. Łańcuch chrześcijańskiej tradycji jest żywym łańcuchem, którego ogniwami są mężczyźni i kobiety przeżywający cud prawdy i doświadczenia chrześcijańskiego. Po drugie, wiara chrześcijańska raz na zawsze została nam przekazana. Zawiera ona w sobie niezmienne wartości, przekazane apostołom. Nie oznacza to, że każdy wiek nie musi na nowo odkrywać chrześcijańskiej wiary. Chodzi o to, że zawiera ona w sobie niezmienne jądro, a jej stałą prawdą jest to, że Jezus Chrystus przyszedł na świat, żył i umarł, żeby dać ludziom zbawienie. I po trzecie, wiara chrześcijańska jest czymś, co zostało nam powierzone. Zostało powierzone poświęconym Bogu ludziom. Inaczej mówiąc, wiara chrześcijańska nie jest własnością jakiejś osoby, ale całej wspólnoty. Przychodzi ona poprzez Kościół, Kościół Chrystusowy. Jest zachowywana w Kościele jako wspólnocie wierzących. Po czwarte, wiara chrześcijańska jest czymś, czego trzeba bronić. Każdy chrześcijanin musi być obrońcą wiary. Jeżeli chrześcijańska tradycja przechodzi z pokolenia na pokolenie, każde pokolenie musi przekazywać ją bez zniekształceń i wypaczeń. Czasem jest to bardzo trudne zadanie. Na oznaczenie pojęcia obrony Juda używa słowa, którego rdzeniem jest dobrze znane nam słowo agonia. Obrona wiary może okazać się przedsięwzięciem, które wymaga poświęcenia. Jednak obrona ta jest obowiązkiem każdego pokolenia chrześcijan. Zapamiętajmy, każdy chrześcijanin musi być obrońcą wiary. Wspaniałym przykładem, jak bronić wiary Chrystusowej, może być dla każdego z nas apostoł Paweł. Niezależnie od okoliczności, zawsze śmiało, odważnie stawał on w obronie prawdy Ewangelii. Paweł był jednym z największych głosicieli Ewangelii i największych jej obrońców. Dzięki niemu Ewangelia rozeszła się szeroko po całym cywilizowanym świecie na początku naszej ery. I dzięki niemu inni, nieraz anonimowi głosiciele prawdy Chrystusowej, mieli odwagę, by bronić swoich przekonań, bronić czystej wiary apostolskiej. Przysłuchajmy się przez chwilę poruszającym słowom apostoła Pawła zapisanym w trzecim rozdziale listu do Efezjan. Apostoł pisze: Ja, Paweł, jestem więźniem Chrystusa Jezusa za was, bo zapewne słyszeliście o darze łaski Bożej, która mi została dana dla waszego dobra, że przez objawienie została mi odsłonięta tajemnica, jak to powyżej opisałem. Czytając to, możecie zrozumieć moje pojmowanie tajemnicy Chrystusowej. Apostoł pisał te słowa, przebywając w więzieniu. Nie skupiał się, jak widzimy, na swoim trudnym położeniu. Był zafascynowany wielkim Bożym dziełem, zbawczym planem, objawionym mu przez Jezusa Chrystusa. Możemy postawić sobie pytanie, jak my byśmy się zachowali, gdyby przyszło nam, ze względu na prawdę Ewangelii, przebywać w więzieniu? Kiedy przeżywamy trudności, gdy jesteśmy odepchnięci, pogardzani, ponosimy straty materialne w imię wiary chrześcijańskiej, możemy uważać siebie albo za ofiary skrzywdzone przez Boga i ludzi, albo za bojowników Chrystusa. Apostoł Paweł nie myślał o sobie jako o więźniu rzymskiego Cezara, ale jako o więźniu Chrystusa. Czy jesteś, drogi przyjacielu, więźniem rzeczy materialnych, więźniem pieniądza, więźniem swoich pragnień i egoistycznych skłonności, czy też więźniem Jezusa Chrystusa? Odpowiedz na to pytanie. To zależy od tego, w jakim stopniu prawda Chrystusowa jest dla ciebie ważna, czy jest czymś najistotniejszym, priorytetowym w twoim życiu. Dla apostoła sprawa Chrystusowa była czymś absolutnie najważniejszym. Dlatego, przebywając w więzieniu, nie martwił się o siebie, ale o swoich przyjaciół, o to, by nie tylko wytrwali w wierze, ale by się rozwijali, dojrzewali duchowo, by wzrastali w poznaniu Bożych prawd. Apostoł zapewniał bliskich sobie ludzi: ja, Paweł, więzień za sprawę Chrystusa Jezusa, modlę się o was. I podkreślał: wiecie, że Bóg powierzył mi w swojej łasce szczególne zadanie. Odsłonił przede mną plany okryte dotąd tajemnicą. Możecie zrozumieć moje pojmowanie tajemnicy Chrystusowej, pisał Paweł. Tak, Chrystus objawił się Pawłowi pod Damaszkiem jako zmartwychwstały Pan i od tej chwili apostoł został jego sługą. Paweł był znawcą prawa Starego Testamentu. Był jednym z najbardziej gorliwych i najzdolniejszych faryzeuszy. Po nawróceniu cała jego wiedza została wykorzystana, niejako przetransponowana na użytek sprawy Chrystusowej. Duch Boży objawiał apostołowi tajemnicę Bożych planów odnośnie Mesjasza, Zbawiciela, zapowiadanego przez proroków, przychodzącego na świat w Jezusie Chrystusie. Apostoł stał się jednym z budowniczych Kościoła Chrystusa. Prawdy objawiane mu przez Pana przekazywał dalej, tak żeby Kościół wzrastał w poznaniu, mądrości i sile. Paweł nie miał żadnych wątpliwości, że zbawczy plan Boga, wypełniony w Jezusie, powinien być znany wszystkim narodom. To, co kiedyś było tajemnicą, zawartą w proroctwach Starego Testamentu, teraz stało się prawdą, którą w Jezusie Chrystusie powinni poznać wszyscy, niezależnie od rasy, narodowości czy statusu społecznego. Apostoł podkreślał, iż Boża tajemnica została objawiona nie tylko jemu. Pisał: Bóg za pośrednictwem Ducha odsłonił ją wybranym apostołom i prorokom. Paweł miał na myśli uczniów Jezusa, takich jak Piotr, Jan czy Mateusz. Miał też na myśli siebie, bo jemu także zmartwychwstały Pan objawił swoją Ewangelię. Nauczanie apostołów stało się fundamentem Kościoła. Prorocy Starego Testamentu zapowiadali nadejście Mesjasza, ale nie znali tajemnicy Kościoła. Paweł podkreślał więc: w dawnych czasach Ewangelia nie była znana ludziom, ale teraz Bóg za pośrednictwem Ducha odsłonił ją swoim wybranym apostołom. Apostoł wyjaśnia, czym jest tajemnica Kościoła. Całe pokolenia wiernych nie znały w pełni zbawczych planów Boga. W czasach Starego Testamentu nikt nie mógł mieć wglądu w to, co teraz żywy Bóg objawił świętym, apostołom. Dlaczego nazwał apostołów, podobnie jak czyni to Juda, świętymi? Bo zostali oddzieleni, wybrani przez Boga do wykonania szczególnego zadania. Paweł podkreślał, że Bóg odsłonił apostołom i prorokom swoje plany za pośrednictwem Ducha Świętego. To Duch Boży był nauczycielem apostołów. Stało się tak zgodnie z zapowiedzią Jezusa, który powiedział swoim uczniom: gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i to, co ma przyjść, wam oznajmi. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. Postawmy sobie pytanie, co tak naprawdę stanowiło treść owej tajemnicy, którą Bóg objawił apostołom? Czy była to wieść o zbawieniu jako darze dostępnym także poganom? Nie, przecież już Stary Testament wyraźnie nauczał, że Bóg pragnie zbawienia wszystkich narodów. Można przytoczyć tu wiele wypowiedzi proroków. Na przykład w Księdze Izajasza czytamy: stanie się w owym dniu, że narody będą szukać korzenia Isajego, który załopocze jako sztandar ludów. Oto ciemność okrywa ziemię i mrok narody, lecz nad tobą, Syjonie, zabłyśnie Pan, a Jego chwała ukaże się nad tobą i pójdą narody do twojej światłości. Zapowiedź wielkiego proroka jest zupełnie jasna, czytelna. Wszystkie narody pójdą, by poznać i wielbić Mesjasza. To, że nie tylko Izraelici, ale ludzie wszystkich narodów będą przychodzić do jedynego żywego Pana, przewidywał już Salomon, gdy modlił się przy poświęceniu jerozolimskiej świątyni o wszystkich pielgrzymów, także tych spoza Izraela. Skoro więc nie to jest treścią tajemnicy objawionej apostołom, że zbawienia dostąpią ludzie wszystkich narodów, bo to zapowiadał już Stary Testament, to co w takim razie stanowi istotę tajemnicy Nowego Testamentu? Na to pytanie jest tylko jedna odpowiedź. Treścią owej tajemnicy jest to, że dzięki wierze wszyscy ludzie, Żydzi i poganie, będą złączeni w jeden organizm, w jedno ciało, którego głową będzie Jezus Chrystus. To jest tajemnicą Kościoła, żywego Kościoła, zmartwychwstałego Pana, Jezusa Chrystusa. Możemy podzielić dzieje ludzkości na trzy główne okresy historyczne. Pierwszy, od Adama do Abrahama, kiedy wszyscy ludzie byli poganami. Okres ten trwał około 2000 lat. Drugi okres, od Abrahama do Chrystusa, kiedy ludzie dzielili się na pogan i Żydów. Ten okres trwał również około 2000 lat. I trzeci okres, od Chrystusa do dzisiaj, kiedy istnieje Kościół, w którym ma dojść do połączenia Żydów i pogan, wszystkich narodów, w jedno ciało, w jedną wspólnotę odkupionych, zbawionych. Ten okres trwa także około 2000 lat. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian napisał, że nie można gorszyć ani Żydów, ani pogan, ani Bożego Kościoła. I tą wypowiedzią apostoł objął całą ludzkość. Celem Boga jest zjednoczenie całego ludu pod panowaniem Chrystusa. I tak stanie się u kresu historii. Apostoł jest sługą tej właśnie sprawy. Jest sługą Chrystusa, sługą Ewangelii. Podkreśla: sługą zostałem według daru łaski Bożej, okazanej mi przez Jego wszechmocne działanie. Apostoł Paweł nie uważał siebie za odkrywcę tajemnicy Kościoła. Wyznawał, że została mu ona objawiona. Podkreślał, że jest sługą Ewangelii. Mimo że przebywał w więzieniu, cieszył się, że może nadal, choć w trudnych warunkach, służyć Zbawicielowi. Cierpienie dla Chrystusa nie jest karą, ale przywilejem i chwałą, ponieważ stanowi jak gdyby udział w cierpieniach samego Pana. jest to okazja do wykazania się, jaka jest w rzeczywistości wierność sługi Panu, jakie jest głębokie oddanie Chrystusowi. Czy można mówić o miłości bez gotowości do poświęceń? A przecież tam, gdzie nie ma miłości, nie ma Kościoła, nie ma chrześcijaństwa. Apostoł Jan napisał: kto nie kocha, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. Apostoł Paweł był w pełni świadomy, że objawienie, jakiego dostąpił, to źródło podwójnego zaszczytu. Właśnie jemu zostało objawione, że wszyscy ludzie mogą dostąpić miłości Bożej. I właśnie on miał tę tajemnicę odsłonić całej ludzkości. Apostoł pisał: mnie, najmniejszemu ze wszystkich świętych, została okazana ta łaska, abym zwiastował poganom niezgłębione bogactwo Chrystusowe i abym na światło wywiódł tajemny plan, ukryty od wieków w Bogu, który wszystko stworzył. Ukazać bliźnim Chrystusa. To było zadanie i pragnienie apostoła narodów. Ukazać bliźnim Chrystusa. To zadanie dla nas dzisiaj. Czy jest to naszym pragnieniem? Czy widzimy dookoła siebie ogrom potrzeb, może zagubienia, problemów, rozpaczy, przemęczenia? Nie liczmy na własne siły. Wskazujmy na Jezusa. Wyryjmy w swojej pamięci słowa apostoła: Bóg obdarzył mnie łaską i udzielił swojej mocy. Bóg pragnie nam, podobnie jak Pawłowi, udzielić swojej mocy, żebyśmy mogli Mu służyć. Mam głosić dobrą nowinę o niewyczerpanych bogactwach, którymi obdarza Chrystus. Tak mówił z radością apostoł. Moim zadaniem jest objaśnić wszystkim, jaki jest sens ukrytego planu Bożego. On, Stwórca wszystkiego, zachowywał to przez wieki w tajemnicy, żeby nadziemskie władze i moce mogły teraz, dzięki Kościołowi, poznać Jego mądrość w całej swojej różnorodności. Stało się to zgodnie z odwiecznymi zamiarami, wypełnionymi przez Boga w Jezusie Chrystusie. Niesamowite są te słowa. Bóg pragnie poprzez Kościół, poprzez życie i działanie wspólnoty wierzących, ukazać nadziemskim władzom i mocom swoją mądrość w całej swej różnorodności. Stworzone przez Boga istoty, nazwane przez apostoła nadziemskimi władzami i mocami, mają być pouczone o Bożej mądrości poprzez służbę i życie Kościoła. Aniołowie i inne duchowe istoty, które być może w ogóle nie są nam znane, ale są znane Bogu, Stwórcy Wszechświata, mają poznawać Bożą mądrość, patrząc na wypełniający się Boży plan zbawienia, w którym centralną rolę odgrywa Chrystus i Jego Kościół. Jakże to wielki przywilej i jak wielka odpowiedzialność dla Kościoła, dla całej wspólnoty wierzących. Jeśli tylko wierzymy Chrystusowi, możemy śmiało, z ufnością zbliżyć się do Boga. To wspaniała prawda. Dzięki Chrystusowi mamy pokój z Bogiem, naszym Ojcem, i możemy, służąc Mu, czynić pokój pomiędzy ludźmi. To wszystko jest możliwe dzięki mocy Chrystusa, dzięki Jego zbawczemu dziełu, dzięki temu, że wzmacnia nas, kształtuje i przemienia On, Duch Chrystusowy. Pomyślmy, jeśli trwamy u boku Chrystusa, jeśli On kieruje naszym życiem, jesteśmy uczestnikami wspaniałego procesu przekazywania Bożej mądrości, Bożej prawdy całemu światu. Nawet nadziemskie władze poprzez żywy Kościół, którego jesteśmy cząstką, nawet aniołowie i zwierzchności w okręgach niebieskich poznają Boże tajemnice, niezgłębione bogactwa Chrystusowe dzięki naszej postawie. Jakże to wielki przywilej, jak wielka odpowiedzialność, jak wielkie to i doniosłe zadanie. Umiłowani, apeluje Juda, zachęcam was do walki o wiarę, która została przekazana apostołom. Brońcie czystej wiary, objawionej przez samego Pana. I dalej Juda wyjaśnia, dlaczego i przed czym tak zdecydowanie ostrzega swych adresatów. Dlaczego muszą bronić wiary? Juda pisze: wkradli się bowiem pomiędzy was jacyś ludzie, od dawna skazani na potępienie, bezbożni, którzy łaskę naszego Boga zamieniają na rozpustę i wypierają się naszego jedynego władcy i Pana, Jezusa Chrystusa. Ludzie ci nauczali, że skoro łaska Boża jest tak wielka, człowiek może czynić to, co mu się podoba, bo im więcej grzeszy, tym większa staje się Boża łaska. Dlaczego więc przejmować się grzechem? Łaska Boga została przez nich wypaczona i zamieniona na usprawiedliwianie grzechu, a wręcz, jak pisze Juda, została zamieniona na rozpustę. Ludzie ci wyparli się Chrystusa, jedynego Pana i Zbawiciela. Wieloma sposobami człowiek może odrzucić Jezusa Chrystusa. Może się go zaprzeć w czasie prześladowania. Może wyprzeć się go dla własnej wygody. Może odwrócić się od niego poprzez sposób swego życia. Może odrzucić go przez przyjęcie fałszywych pojęć o nim. Ludzie ci dokonali wszystkich tych niecnych czynów. Po pierwsze, skoro materialne ciało jest złe, nauczali, to utrzymywali, że Jezus tylko pozornie miał ciało, że naprawdę był tylko duchem w kształcie ludzkim. Pozornie po grecku znaczy dokein i dlatego ludzi tych nazywano doketystami. Odrzucali oni prawdziwe człowieczeństwo Jezusa. Po drugie, odrzucali oni Jego wyjątkową rolę. Utrzymywali, że pomiędzy złą materią tego świata a doskonałym duchem Boga istnieje wiele stopni pośrednich. Jezus miał być tylko jednym z wielu tych stopni. Nic dziwnego, że Juda był wstrząśnięty taką nauką. Do kościoła przedostali się ludzie, którzy wykorzystywali Bożą łaskę dla usprawiedliwienia, a nawet dla zachęty do grzeszenia w najbardziej oczywisty sposób i którzy odrzucali człowieczeństwo i wyjątkowość Jezusa Chrystusa. Ten, kto źle interpretuje istotę Bożej łaski, wypacza sens całej Ewangelii, sens dzieła Chrystusa. Dlatego tego rodzaju naukom trzeba się zdecydowanie przeciwstawić. To jest naszym zadaniem także dzisiaj, a przede wszystkim potwierdzajmy prawdę i moc Ewangelii poprzez nasze życie, w którym objawia się na co dzień żywy Jezus Chrystus.